studiu Radia Kraków już pani Katarzyna Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czym jest Polska Fundacja dla Afryki? Czym się zajmuje i kiedy powstała?
Od 12 lat działamy w ponad 20 krajach Afryki i naszą rolą jest bycie pomostem pomiędzy dobrymi ludźmi z Polski, którzy wpłacają pieniądze, wpłacają darowizny, a ludźmi na miejscu, którzy wymyślają, prowadzą, rozliczają i potem już kontynuują dany projekt rozwojowy.
I jakie to są projekty?
Teraz największą naszą dumą jest drugi już szpital na Madagaskarze, w miejscowości Mampikuni. No to jest taka naprawdę potężna inwestycja. Pierwszy na stołóżek już funkcjonuje od kilku lat. No i to jest ratunek dla ludzi, którzy idą po 20 kilometrów, nawet nie do lekarza, tylko do pielęgniarki, do tak zwanego dyspensera. No i jeżeli widzimy obrazki chłopaka o imieniu Sebi, który na oko ma 9-10 lat i miał gorączkę 39 stopni i właśnie musiał iść 20 kilometrów w jedną stronę do pielęgniarki po antybiotyk, no to właśnie widzieliśmy tą ogromną potrzebę zbudowania tego szpitala.
Jakie stereotypy w Polsce mamy na temat Afryki? Bo często całą Afrykę wrzucamy do jednego worka z etykietką bieda, nędza, głód, susza.
Tak, natomiast no, to jest nieprawdziwy stereotyp z wielu względów. Po pierwsze dlatego, że Afryka to jest ogromny kontynent, na którym mieszka ponad miliard ludzi i to jest ponad 50 krajów, więc każdy z krajów jest inny i na pewno wrzucanie i mówienie Afryka... No już Kapuściński jak gdyby profetycznie pisał o tym, że tylko dla wygody mówimy Afryka, więc to na pewno jest taki pierwszy stereotyp. Drugi stereotyp, z którym spotykamy się w pracy, to jest kwestia tego, że rzekomo Afrykanie są leniwi. Natomiast no, jeżeli ja słyszę takie historie, jak chłopak, który ma 15 lat, mieszka na wsi, w buszu, bez wody, bez prądu, bez internetu i wioska mu się pali i on potrafi iść prawie 100 kilometrów sam na bosaka, jako właściwie jeszcze dziecko, żeby się uczyć, a potem żeby pracować, no to...
Historia
Leonida z Madagaskaru, to takie historie pokazują, że ten stereotyp jest bardzo nieprawdziwy i bardzo krzywdzący. A poza tym, no tam myślę na przykład o Madagaskarze, jest tak, że kto nie pracuje, ten nie je, więc tam nie ma rozwiniętego systemu opieki medycznej, opieki społecznej, emerytur i tak dalej. Tam pracują dzieci, według UNICEF-u to jest 37% dzieci pracuje na Madagaskarze, żeby mieć jedzenie i też pracują osoby dotknięte niepełnosprawnością. Widziałam kiedyś przy drodze, jak szedł człowiek, który niósł motykę, był dosyć, jego ciało było dosyć cierpiące, dosyć zniekształcone, także ta motyka była dłuższa niż jego ciało i mimo wszystko no, taki człowiek też szedł w pole i też musiał zarabiać na siebie, więc no, tam nie da się być leniwym po prostu.
Wy pomagacie w ponad 20 krajach. Mhm. Jakie to są kraje? I według jakiego klucza wybieracie projekty, w które się angażujecie?
No, naszym największym zainteresowaniem jest Madagaskar. To jest taki kraj, który w popkulturze ma taki ciepły wizerunek, typu te pingwiny z Madagaskaru, raj na ziemi. Natomiast no, jest to w zależności od rankingu pierwsze, drugie państwo, jeśli chodzi o biedę. No tam faktycznie dzieci umierają z głodu, mamy pacjentów, którzy ważą 37 kilo dorosłych, mamy półroczne dzieci, które ważą 3 kilo pod opieką. No tam na przykład mieliśmy taką sytuację, że do naszego centrum pomocy przyszedł list opieczętowany dwoma pieczęciami urzędowy z lokalnego sądu, to była miejscowość 50 tysięcy ludzi i wysoki sąd zwracał się do naszego pracownika, żeby pożyczył mu nożyczki na dwa dni, co nie? Więc po prostu ta skala biedy jest absolutnie niewyobrażalna. No i ten Madagaskar właśnie jest taki zapomniany z boku i tam mamy najwięcej zdecydowanie projektów, potem z takich popularnych to jest Kamerun, Tanzania, no i wiele innych krajów.
tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do naszej rozmowy z panią Katarzyną Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki za kilka minut. W przedchajnałem dzisiaj spotkanie z panią Katarzyną Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki, pasjonatką historii, podróży, no ale też działającą, wspierającą redakcyjnie fundację, działaczka społeczna. Projekty, w które angażuje się Polska Fundacja dla Afryki, już zaczęła pani nam o nich opowiadać, to są budowy, wspieranie budów szpitali, ośrodków zdrowia. Co jeszcze?
Ponad 160 studni, kilkadziesiąt szkół. Natomiast no, to, co najbardziej kochamy, to są takie projekty, które umożliwią w przyszłości samofinansowanie. Czyli na przykład jak mamy dom dziecka, to obok tego zakładamy farmę, hodowlę. No i jest szansa, że po paru latach już te dzieci z domu dziecka będą miały wyżywienie, a po kolejnych paru latach nadwyżki żywności można sprzedać. I w tym momencie, nie wiem, w perspektywie paru lat wiemy, że ten projekt po prostu porzucimy i będziemy niepotrzebni. I to jest najlepsze. I właśnie...
A obserwujecie potem, jak to się rozwija? Bo działacie już ponad 12 lat, więc macie szansę zobaczyć, jak to rzeczywiście później działa. Czy to nie jest tak, że jest wybudowane, pięknie się zaczyna, a potem nie ma kto tego pilnować, żeby funkcjonowało należycie?
Mamy świadomość, że no właśnie jest taka mania budownictwa w Afryce i dużo jest takich, nie wiem, rozpoczętych projektów i porzuconych. Natomiast no my oczywiście mamy tą kontrolę, mamy ten bieżący kontakt z wszystkimi koordynatorami projektów. No i właśnie są takie historie, które nas bardzo, bardzo cieszą. Moja osobiście ulubiona historia to jest, jak kilka lat temu ufundowaliśmy zakład stolarski, taką szkołę i jednocześnie zakład, żeby zarabiał na siebie. No i tak gdzieś po 7 latach chłopaki z tego zakładu zrobiły całą stolarkę do szpitala, tam ponad 100 okien, 100
drzwi.
Który też wspieraliśmy. Więc po prostu no to pokazuje no ten najgłębszy sens pomocy, takiej no bardziej współpracy niż pomocy, że my jesteśmy tym impulsem, no a potem najbardziej
wędką,
nam zależy,
jak
żeby...
to się mówi, żeby dawać wędkę, a nie rybę.
Tak, żeby to samo potem hulało.
A te projekty, nad którymi teraz w tej chwili pracujecie?
No to właśnie też jest coś z miejscami pracy, bo w Nigerii statystyki są nieubłagane i procent ludzi żyjących poniżej tych $2,5 dziennie, no to jest naprawdę ogromny. I dla kobiet, dla wdów w Nigerii teraz zbieramy na 100 miejsc pracy i te miejsca pracy polegają na tym, że są takie stacje solarne do ładowania telefonów po prostu kobiety je prowadzą, można się podłączyć, załadować komórkę, co w sytuacji braku prądu we wsi jest no po prostu jedyną opcją. No i tak grosz do grosza te kobiety są w stanie zarobić no te drugie $2 dziennie.
Fundacja działa w Polsce, czy wy też wyjeżdżacie tam na miejsce?
Staramy się jak najmniej jeździć, no bo to są ogromne koszty. No i staramy się jak najbardziej polegać na tych współpracownikach lokalnych. No to oni tam żyją po 30 lat albo...
A sprawdzacie ich? Czy to są wiarygodni partnerzy?
Tak, oczywiście, że tak.
A w jaki sposób?
No na przykład jak przychodzi od jakiejś nieznanej organizacji projekt, wniosek projektowy, na przykład nie wiem, z Konga, z jakiejś organizacji, która nawet nie ma strony internetowej, więc nie ma jak zweryfikować, no to najczęściej pytamy ich, z jaką jeszcze inną organizacją współpracowali, no i wtedy prosimy o referencję, no i wiemy, czy inna organizacja doprowadziła do powstania studni, czy były trudności, czy coś takiego. W ten sposób sprawdzamy.
I sprawdza się to w fundacjach polskich, czy tych międzynarodowych też?
Raczej międzynarodowych.
Mm-hmm. A na czym polega dokładnie wasza praca? Jak wygląda taki typowy dzień pracy w fundacji?
No, my się koncentrujemy właśnie na tym zebraniu pieniędzy i potem przesłaniu do Afryki, czyli no po prostu jesteśmy organizacją żebraczą, zbieramy pieniądze. No są osoby, które obsługują wszystkie darowizny, żeby każdy darczyńca był pewien, że jego darowizna dotarła, że będzie przeznaczona na ten konkretny cel, na który chciał. No i podziękowanie. Są osoby, które są odpowiedzialne właśnie za te wnioski, za kontakty z ludźmi na miejscu. No a ja jestem odpowiedzialna za przygotowanie wszystkich materiałów, które właśnie zbierają pieniądze, czyli wszystkie teksty, teksty, wszystkie filmiki. No najczęściej staramy się pokazywać historie konkretnych ludzi, no bo właśnie tak można dużo mówić, nie wiem, o analfabetyzmie i rzucać statystykami, ale jeżeli widzimy dziewczynkę o imieniu Lucy, która pierwszy raz książkę trzyma w wieku 11 lat w rękach, no to to może bardziej przekonuje ludzi niż kolejna statystyka, że połowa ludzi jest analfabetami.
Jak się historia Lucy toczy i jakie są szanse na to, że Lucy skończy kiedyś szkołę, zdobędzie zawód i sama będzie pomagać w przyszłości innym?
No bardzo duże, bo Lucy chodzi do szkoły i dobrze jej idzie.
Gdzie ta szkoła?
W Wampikuni właśnie na Madagaskarze. Mhm. Więc bardzo dużo mamy też takich przykładów właśnie, że ktoś...
A gdzie ona mieszka? Jakoś w pobliżu tej szkoły?
Jest internat.
Czyli ona mieszka w internacie, to jest sierota, półsierota? Czy...
Półsierota. Mhm. Więc no dużo jest takich dzieciaków, które poznajemy, które jakoś są z nami związane. No i te historie naprawdę łamią serca. Cała akcja na przykład dożywiania, 1770 dzieci w tym momencie na Madagaskarze dostaje codziennie ciepły posiłek, są to wysypiska śmieci, gdzie pracują, są to kamieniołomy, gdzie pracują, ale też nawet po prostu dzieci niepracujące z normalnych rodzin pełnych, no ale po prostu zbyt biednych. No i cała historia zaczęła się od tego, że chłopak o imieniu Paul Fo przyszedł do naszego centrum w Mampikoni wieczorem, w nocy. No i nasi pracownicy wstali, bo psy strasznie szczekały, no i okazało się, że on po prostu grzebie w śmieciach w poszukiwaniu resztek jedzenia. No i to był taki impuls, żeby ruszyć, więc no te historie naprawdę łamią serca.
Tu znowu postawimy kropkę, ale wrócimy jeszcze do naszej rozmowy za kilka minut. Przedhejniałem dzisiaj spotkanie z panią Katarzyną Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki, a opowiadamy o tym, co fundacja robi na miejscu tam w Afryce. Takim projektem, który urzekł mnie, było szkolenie dla pszczelarzy w Kamerunie.
Tak, to jest zgodne właśnie z naszą polityką dawać miejsca pracy. 80 ludzi zostało przeszkolonych w jak prowadzić nowoczesną pasiekę.
A kto ich szkolił?
Miejscowa organizacja, z którą współpracowaliśmy. No i te 80 osób uczyło się, jak prowadzić nowoczesną pasiekę, ale też na przykład jak robić leki z miodu, czy z tej...
Bo nasi tu małopolscy pszczelarze też są wspaniali, też mamy kapitalnych szkoleniowców.
Tak.
Więc myślałam, że może jakoś I czy w ogóle nasze zasady szkolenia pszczelarzy mają jakiekolwiek przełożenie na warunki afrykańskie? Czy to jednak nie jest zupełnie inne środowisko, inne pszczoły też?
No na pewno jest inny klimat, inne pszczoły, chociaż jak jechałam przez Kamerun, to mówi się dżungla afrykańska. No Kamerun jest prawie na równiku i tam jest dżungla, która momentami wygląda jak nasz gęsty las. Wcale tam niekoniecznie są tylko palmy, są też po prostu zwykłe liściaste drzewa, więc też to słońce tak nie pali, raczej jest takie za mgłą, więc myślę, że akurat w Kamerunie te warunki mogą być zaskakująco podobne do polskich. No i właśnie tych 80 pszczelarzy na koniec szkolenia otrzymało po 5 uli, po każdy ten kombinezon i te narzędzia, więc no po prostu to jest właśnie przykład tego, jak budować miejsca pracy. No a zasadniczo my nie wysyłamy naszych specjalistów, polskich specjalistów. Tam jest 1,2 miliarda ludzi, czyli 2,5 miliarda
ludzi do pracy. Mają własnych specjalistów.
Mają własnych specjalistów. My, jeżeli jedziemy tam, to właśnie nie... Jak gdyby odbieramy miejsca pracy, bardzo zniechęcamy czy młodych, czy starszych do takich wolontariatów typu wykop studnie, wykop fundamenty, bo no naprawdę to jest odbieranie miejsc pracy, niech ci ludzie sami zarabiają. No największym potencjałem Afryki są właśnie ludzie, są ci te ręce do pracy. To jest bardzo młode społeczeństwo, jeżeli u nas średnia to jest 40 tam coś, to tam jest 20 parę, więc po prostu no...
20 parę lat 26, średnia.
26, tak.
Ale to wynika z tego, że tak dużo dzieci się tam rodzi, czy wynika to z tego, że ludzie krótko żyją?
Na pewno krótko żyją i opieka medyczna, niedożywienie i tak dalej, to wszystko ma wpływ, natomiast no, na pewno bardzo dużo dzieci, więc to, na co my patrzymy, czasami niektórzy patrzą z jakimś przerażeniem, jak ludna jest Afryka, jaka to jest masa ludzi, no to ja staram się to widzieć jako największy potencjał. No, ekonomia, której ja się uczyłam przynajmniej, mówi jasno, że źródłem dobrobytu jest praca, więc po prostu im więcej tych rąk do pracy, tym więcej jest szans dla Afryki.
Tylko zupełnie inaczej wygląda dzisiaj praca w krajach rozwiniętych, a inaczej w Afryce, bo tam wciąż jest to praca, właśnie tak jak pani mówi, ręczna, rąk ludzkich, a my coraz bardziej się automatyzujemy i nie potrzebujemy już rąk fizycznie do pracy. Bardziej zarządzanie.
Bardziej zarządzanie, czy bardziej praca przed komputerem. No faktycznie, jak na przykład byłam prawie 3 tygodnie na Madagaskarze, no to za dniem, jak się wgłębiałam w ten ląd, no to po prostu ogarniało mnie zdziwienie, że kolejny dzień, kiedy nie widziałam traktora, dźwigu, betoniarki nawet. Wszystko po prostu jest ręcznie ciągnione na tych wózkach, po rozżarzonym asfalcie oczywiście boso. I nie wiem, ludzie, mamy takie przykłady, że na przykład szkoła, którą budowaliśmy, no to ludzie się skrzyknęli ze wsi i nosili piasek kilometr od najbliższej rzeki, prawda, na całą budowę. Albo most się zawalił, no to trzeba było wszystkie te takie zbrojeniowe pręty przenieść ileś tam kilometrów, więc to wszystko się robi własnymi rękami na plecach. No nawet taczek nie widziałam, tylko po prostu w takich pudełkach, wiaderkach po farbie się przenosiło po prostu rzeczy na budowę, bo nawet taczki, czy właśnie te wcześniej wspomniane nożyczki są luksusem.
A co panią pozytywnie zaskoczyło?
Co mnie pozytywnie zaskoczyło? Pozytywnie. No właśnie trudno tam patrzeć się na pozytywy. No może to jest taki stereotyp, ale naprawdę taka bezpośredniość i otwartość i uśmiech na twarzach. Była taka na przykład sytuacja, że kręciliśmy jakiś tam film i obok była budka właśnie z ładowaniem telefonów i tam była głośna muzyka i ta głośna muzyka nam przeszkadzała, więc posłaliśmy tam jednego człowieka, żeby właśnie poprosił, żeby tam na kilka minut ściszyć. No i myśmy nagrali, a ja się patrzę, oni siedzą, gadają, śmieją się, wyglądają, nie znam malgaskiego, ale wyglądają jak starzy kumple, a znali się, nie wiem, 7 minut, prawda? Więc no wyraźnie widać, że ta otwartość i te stosunki społeczne są mniej izolowane, mniej żyją w tej bańce takiej, w której my żyjemy, że no tutaj właśnie w windzie jechałam do pani, no to no wiadomo, stoi się, patrzy się w ziemię i się nie umie, bo pewnie chciałoby się, ale się nie umie zagadać tych kilku słów do kogoś w windzie. Tam to wygląda zupełnie inaczej.
Co najtrudniej było dla pani po powrocie z Afryki tutaj, kiedy poznała pani realia tam panujące?
Pamiętam, że popłakałam.
Czego my nie doceniamy na przykład?
Czego my nie doceniamy? No to właśnie wszystkiego nie doceniamy. Pamiętam, że się po prostu popłakałam, jak wyszłam z samolotu. To była chyba Szwajcaria, przesiadka, no i zobaczyłam po prostu te zegarki w tych luksusowych sklepach po 50 tysięcy, prawda, euro. Czy tam dolarów, no a ten Leolit, wspomniany już wcześniej nasz bohater z Madagaskaru, zarabia 230 zł, prawda? Później była też taka sytuacja, że właśnie na miejscu jak byłam, no to ja byłam w czasie leczenia mojej choroby otyłościowej i leki kosztowały 1000 zł miesięcznie, co nie? I siedzi pani przy stole z człowiekiem, który zarabia powiedzmy 250, czyli 1/4 tego, którą ja wydaję na to, żeby nie jeść. A on by zrobił wszystko, żeby jeść, co nie? Po prostu... No niewiarygodne. Jak w ogóle można znaleźć porozumienie, jak można rozmawiać w takiej sytuacji, po prostu w takiej sytuacji z drugą istotą ludzką, prawda?
Mnie zawsze zaskakuje, kiedy jestem nawet w galerii, to w Krakowie i widzę torebki po kilkanaście albo po 20 parę tysięcy. Zawsze mnie to zaskakuje, że komuś nie szkoda tych 20 paru tysięcy, za które można by wyżywić całą wioskę, pewnie.
No tak, można by wyżywić na pewno i to nie jedną wioskę za 20 tysięcy. Taki posiłek dla tych dzieci, których wspominałam, 1770, to jest około 3 zł.
A kiedy widzi pani manifestacje takie jak ta, która w ubiegłą sobotę miała miejsce na rynku w Krakowie?
No to serce mi krwawi. Myślę sobie, no, że biedny nasz kraj, który po prostu wskutek wydarzeń dziejowych stracił całą tą multikulturowość, prawda? Przecież przez wieki Litwini, Ukraińcy, Żydzi i wtedy jakoś...
Wszyscy się tu mieściliśmy.
Mieściliśmy lepiej lub gorzej, ale teraz staliśmy się tak jednolici etnicznie i... No i ktoś też nas podburza dosyć mocno przeciwko obcym, co ostatnio czytałam słowa Göringa, który mówił, że żaden człowiek nie chce wojny normalny. To, co można zrobić, żeby zwykły człowiek chciał wojnę, to przede wszystkim pokazać wroga. Obcego i wroga, prawda? I jak sobie uświadamiamy, kto to powiedział i w jakiej sytuacji politycznej niektóre kraje są teraz, no to mrozi krew w żyłach, że dyrektywy największego zbrodniarza są wprowadzane w życie, więc...
I krok po kroku realizowane i sączone.
I sączone, więc to jest po prostu absolutnie straszne. No to, co mam na próbę zrozumienia takich postaw, to swoją wyprawę do Tanzanii, gdzie po prostu tak bez planu, bez noclegu wzięłam wtedy 11-letnie dziecko i pojechałyśmy bez komórek, bez smartfonów. To były takie czasy. No i też wysiadłyśmy o 3 w nocy z samolotu. No i jedziemy taksówką do hotelu. No i biegnie kilkadziesiąt osób o 3 w nocy na bosaka. Co nie? No i ja pytam się, co to w ogóle jest, prawda? No a taksówkarz taki już po prostu znudzony tymi pytaniami białych turystek mówi, no o 3 w nocy, bo nie ma upału, a na bosaka, bo nikogo nie stać na buty. No i potem właśnie tak jechałam przez tą Tanzanię, patrzę się, nikogo nie ma na polach, faktycznie może coś. No a potem się okazało, że jak ja spałam, to oni idą do pola razem z wschodem słońca, bo potem się już nie da pracować. No i tak właśnie staram się zrozumieć tych ludzi, że to jest po prostu niewiedza, prawda? Takie właśnie rzucenie tylko jakichś stereotypów czy jakichś takich obrazów. Natomiast no sama w pewnym momencie dałam te naście lat temu się troszeczkę wkręcić właśnie w coś takiego, że w ogóle nie rozumiem tego kontynentu. No więc staram się tych ludzi zrozumieć. Natomiast no rasizm to jest po prostu no tragedia współczesnego świata, że to wszystko wraca.
Minęło niecałe 100 lat. A jak to się stało, że pani zaczęła pracować w Fundacji dla Afryki?
Właśnie ta podróż do Tanzanii i najpierw...
A, czyli najpierw była podróż do Tanzanii,
tak.
I dopiero potem
zaangażowanie
w fundację?
Najpierw wolontariat, no a potem już przeszłam na etat.
I teraz pani pracuje.
Tak.
Bardzo dziękuję. Fundacja dla Afryki, Polska Fundacja dla Afryki. Dzisiaj gościem naszym była pani Katarzyna Urban, która działa w tej fundacji. I co? Namawiamy wszystkich, żeby próbowali pomagać, zmieniać tę rzeczywistość tam na miejscu.
www.pomocafryce.pl. Bardzo państwu dziękuję i pani dziękuję za zaproszenie.